Moi drodzy, warto na wstępie zatrzymać się nad pierwszymi wierszami Księgi Mądrości, chociażby dlatego, że bardzo rzadko ją otwieramy. Poza fragmentem przed chwilą odczytanym, posłuchajmy i tego. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, by było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Występni zaś ściągają śmierć na siebie czynem i słowem. Mylnie więc rozumując, mówili sobie: nasze życie jest krótkie i smutne. Nie ma lekarstwa na śmierć człowieka i nie wiadomo, by ktoś wrócił z otchłani. Urodziliśmy się niespodziewanie i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było. To słowa wyjęte z tejże księgi. Dalej następuje dość długi opis sytuacji w duchu. Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Mało tego, wymyśla się prześladowanie każdego, kto pozostaje wierny Bogu dla czystej próby, czy Bóg ujmie się za nim. I znowu cytat z tejże księgi. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość, bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła, i doświadczają ją ci, którzy do Niego należą. Księga Mądrości, poza Nowym Testamentem, jak mało która, kreśli uzasadnienie dla wizji przyszłości. I to już z Ewangelii dzisiejszej. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Dla dopełnienia tego wątku powtórzmy myśl świętego Pawła, że śmierć przyszła na ten świat przez grzech, jako symbol wszelkiego zła i jedyną odpowiedzią człowieka może być tylko to. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ale to wskazuje także na to, że zło będzie człowiekowi na tym świecie zawsze towarzyszyć do końca jego dni. Taki jest los człowieka po tej stronie, w tym świecie ziemskiego życia. Doświadczyli tego losu również nasi przodkowie walczący o niepodległość ojczyzny. Świadomi byli swojego losu prześladowań, egoizmu obcych mocarstw, zdobywania zasobności i kosztowania dobrobytu obcych bogactw, mocarstw kosztem ich zniewolenia. Ale też świadomi byli i tego, że wszystko, co wymaga odzyskania czy zdobycia, wszelkie dobro realizuje się poprzez ofiarę, poświęcenie, oddanie. Nasi przodkowie doświadczyli czegoś podobnego i czegoś podstawowego, jak ważną sprawą jest posiadanie państwa. Państwo jest fundamentem wszelkich dalszych poczynań, przedsięwzięć. Stanowi pierwszą wspólnotę, która Poczynaniom poszczególnych obywateli dodaje idei, mocy, nadziei, chroni przed samotnością. Jest wspólnotą, to znaczy czymś więcej niż sumą poszczególnych obywateli. Ma swoją duszę, odwagę, cel i środki jego realizacji. Ma swoją politykę, ma swoją twarz. Żaden człowiek nie stwarza siebie samego, swojej natury. I żadne państwo nie stwarza siebie samego, swojego ducha. To wszystko jest mu dane. Rozumiał to doskonale m.in. Wojciech Korfanty, któremu w ostatnim czasie postawiono pomnik w Warszawie jako działaczowi śląskiemu walczącemu o Polskę, o polski Śląsk. I tutaj cytat. Państwo ma obowiązek troszczenia się o zdrowie narodu. Bez zdrowego narodu nie ma zdrowego państwa. W zdrowym ciele zdrowy duch. Jeśli dusza narodu jest chora, to na nic się nie zdadzą wszelkie przepisy mające na względzie zdrowie cielesne. Naród chory ma duszę i pod względem cielesnym musi się z czasem zmarnieć, a nawet z nim marnieje także i państwo, a naród i państwo staną się pastwą innych narodów zdrowych i silniejszych na duszy i ciele. Dlatego też każde państwo zalicza do swych obowiązków także troska o zdrowie ducha i duszy narodu. Aczkolwiek troska o duszę człowieka należy do najprzedniejszych zadań Kościoła. Jeżeli chodzi o moralne wychowanie obywatela, to pomiędzy Kościołem a państwem nie może być sprzeczności, bo praca Kościoła i państwa w tej dziedzinie powinny się uzupełniać. Dzisiejszy świat tego nie rozumie i stąd stara się wyrzucić Kościół z przestrzeni publicznej. Trudno jednak dostrzec, aby udało mu się moralnie wychowywać obywatela. Tak blisko 100 lat temu zmagano się z chorobami duszy i ciała narodu i państwa odradzającej się Polski. Nie trwało to długo. Na uzdrowienie pozostało 20 lat. Potem przyszła straszna hekatomba w postaci II wojny światowej, okupacji z jednej i z drugiej strony i jej kontynuacja w postaci czerwonej ideologii. W tym czasie dwie postacie zapisały się złotymi zgłoskami w jej przezwyciężaniu i zachowaniu duszy i ducha narodu. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przygotowywanego do beatyfikacji, i świętego Jana Pawła II. Obydwaj odeszli do Pana. I choć wydaje się, że było to tak niedawno, to jednak dorastają pokolenia młodych Polaków, które z nimi już się osobiście nie spotkały. I mimo, że było to tak niedawno, stanęliśmy dzisiaj wobec całkowicie nowych wyzwań, które przynoszą niebezpieczeństwo zainfekowania duszy i ducha polskiego narodu. Spróbujmy się temu bliżej przypatrzeć. Doświadczamy dziś, że nie nadajemy się do współczesnego życia. Naszą duszę mają niszczyć patriotyzm czy nacjonalizm, a ostatnio populizm. Jesteśmy hardzi i nie chcemy słuchać elit, które nie chcą niczego innego jak dobra, naszego dobra. Populizm zamyka nas na nowoczesną myśl europejską, a równocześnie moralność zamienia nam na polityczną poprawność, która coraz bardziej rozlewa się poprzez opinię publiczną, opanowuje uniwersytety, środowiska, mass media, teatry, kina, szkoły i inne instytucje. O patriotyzmie mówiliśmy dość dużo przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, tłumacząc, że nie ma on nic wspólnego z nacjonalizmem. Rozumiał to dobrze Bolesław Prus, który w 1906 roku pisał: obok walki z religią katolicką biurokracja zaborcza toczy jeszcze zacieklejszy bój z narodowością i patriotyzmem polskim. Nasi szanowni cywilizatorowie zbyt mało posiadali wykształcenia, żeby zrozumieć, iż jakikolwiek chociażby pogański patriotyzm jest lepszy od politycznego nihilizmu. Patriotyzm jest specjalną formą uczuć społecznych, które ludzi spaja ze sobą, każą im zapomnieć o własnym egoizmie, czasem popychać do poświęceń, a w każdym wypadku nieco hamują dzikość i okrucieństwo człowieka, nieco wynoszą go ponad ciasny zakres jego osobistych interesów. Takie to uczucie tępiono u nas za pomocą drwin z historii albo jej fałszowania. Współcześnie coraz bardziej do głosu dochodzi oskarżenie o populizm. Jest to coś nowego, jednocześnie znajduje już szeroką analizę w światowej literaturze. Zauważa się podział społeczeństwa już nie tylko na biednych i bogatych, lecz na lud i elitę władzy i rynku, które często stają się moralnie obojętne, a bardzo często antymoralne. Populizm z pogardą odrzuca głos ludu, który nie jest zdolny do głosowania. Pod tym względem nie jest to zjawisko nowe, bowiem miało miejsce już w systemach totalitarnych, komunistycznych, dzisiaj przenika w systemy demokratyczne. Pierwszą myśl w kierunku populizmu podjął Lenin, kiedy zauważył, że lud życzyłby sobie związków zawodowych, podwyższenia płac, życia na przyzwoitym poziomie. Innymi słowy, reformy społeczeństwa, gdy tymczasem Lenin widziałby natomiast tylko radykalną rewolucję. Wniosek był jeden. Lud zdradził, gdyż zamierza stać się warstwą mieszczańską pod demokratycznymi rządami. Lenin natomiast chciał to wszystko unicestwić. Wyciągnął wniosek, że lud nie ma prawdziwej świadomości uniwersalnej, kosmopolitycznej, lecz swoją cząstkową, partykularną. Nie można zatem go słuchać, lecz rządzić nim według rewolucyjnych idei. Był to moment przełomu, kiedy uznano, że nie należy słuchać ludu, lecz im kierować, nawet jeśli przy pomocy siły. Ta myśl weszła w nurty neomarksistowskie i jest obecna po dzisiejszy dzień w nurtach tak lewicowych elit. Towarzyszy temu globalizacja, coraz bardziej radykalizująca się w odniesieniu do populizmu. Populistą, tak określa podana jedna, takie określenie podaje jedna z francuskich intelektualistek, że populistą jest ten przywódca partii czy rządzący, który schlebia nie tylko namiętnością mas ludowych, lecz przede wszystkim skłonnością przeciętnego obywatela do zakorzenienia się w swojej cząstkowości i partykularyzmie. I to ma być rzekomy błąd. W czym według tych elit populizm staje się najbardziej kontrowersyjny? W przywracaniu poczucia utraconej solidarności wspólnotowej, w krytyce indywidualizmu i globalizmu, w obronie rodziny, niezależności narodu od wspólnoty historycznej, tożsamości, wartości społecznej. I dlatego dla jego przezwyciężenia nie wystarczy już dzisiaj zmienić bazę, czyli stosunki społeczno-ekonomiczne, lecz nadbudowę, czyli szeroko rozumianą kulturę. Aborcje na życzenie, ideologia gender, eliminacja Kościoła z przestrzeni publicznej. Najniższa ekonomicznie klasa jest dzisiaj bardziej dysfunkcyjna. Tak to charakteryzuje Ronald Reno, naczelny First Things. I tutaj jego cytat. Taka sytuacja została spowodowana przez kulturę, którą wykreowały sekularyzowane zachodnie elity. W tej kulturze obowiązuje zasada, że silni i bogaci prosperują coraz lepiej, a słabi idą na dno. Ja jednak twierdzę, że ten kryzys ma źródło przede wszystkim w kulturze. Mamy rozregulowaną gospodarkę, ponieważ mamy rozregulowaną kulturę. Utraciliśmy społeczne poczucie stabilności, trwania i solidarności. Aby rzeczywistość tak zaprogramowaną kulturę, aby to urzeczywistnić, trzeba dokonać marszu, tak się wydaje, elitom przez instytucje, to znaczy uniwersytety, teatry, kino, media, szkoły. Współcześnie zaproponowano ludowi liberalną demokrację, uniwersalizm i globalizm, powszechną emancypację jako jedyną wartość kulturową. A kiedy lud zamanifestował swoje przywiązanie do swoich partykularnych przywiązań, swoich odrębności, okrzyknięto go zdrajcą postępu. Postęp ma być tu ruchem do przodu, aby nie dopuścić do zastoju. Stąd elektorat populistów to coś zgniłego, świadome przekładanie partykularyzmu nad uniwersalizm to nie tylko przewinienie estetyczne, lecz także moralne. To grzech przeciwko duchowi czasu, to wypadnięcie poza historię. Kiedyś odnosiło się to do lumper proletariatu, dzisiaj do drobnomieszczaństwa, które zasługuje jedynie na pogardę. Jednakże stwierdzić trzeba, że nurty populistyczne to nie, jak sugeruje grof współczesnej prasy, zbieranina ignorantów i prostaków. Klasycznym przykładem dotykającym tego problemu mogą być protesty tzw. żółtych kamizelek we Francji. Bardziej wnikliwi obserwatorzy tego zjawiska podkreślają, że aktualny kryzys nie ogranicza się do jednej tylko klasy społecznej. Dotyczy szeroko pojętej peryferii obejmujących co najmniej 60% społeczeństwa. Czują się one ofiarą globalizacji, doświadczają marginalizacji i swoistego pustynnienia swych środowisk, gdzie coraz trudniej jest o dostęp do podstawowych świadczeń. Dlatego sprzeciwiają się globalizacji zarówno gospodarczej, jak i kulturowej, bo czują, że nie mają na nią żadnego wpływu. Swoisty komentarz do tego podał także biskup Paryża kardynał André Ventrois. I tutaj cytat. Jest to kryzys, którego nie można przezwyciężyć samymi manifestacjami. W nasze społeczeństwo uderza niczym bumerang logika konsumpcji. Ludzi zwodzi się w reklamie wizją dóbr, do których nie mają i nie będą mieli dostępu, bo ich po prostu na to nie stać. Sztucznie napędza się żądzę posiadania dóbr, zapominając, że wielu naszych współczesnych nie stać na ten magiczny świat, o którym słyszą w reklamach. Chcą więc zdobyć ten zaklinany świat. Cały system naszego społeczeństwa opiera się na zachęcie ludzi, by wydawali więcej niż zarabiają. Oczywiście od ludzi, którzy mają poczucie, że ich życie jest zrujnowane, nie możemy wymagać optymizmu. W takim jednak świecie misją chrześcijan jest pokazać, że można żyć inaczej, skromniej, nie pozwalając, by wciągnął nas wir konsumpcji, nie uciekając od rzeczywistości, lecz stawiając jej czoła. Taki wniosek ze swoich rozważań wyprowadzał cytowany kardynał. W jaki sposób możemy stawić czoła wyzwaniom, wobec których przyszło nam stanąć? Jedną z dróg może być niewątpliwie nawiązanie do nauczania świętego Jana Pawła II. Powinniśmy uczynić to tym bardziej, że nauczanie to nigdy do końca nie wprowadziliśmy w życie, nauczania tego nigdy do końca nie przyswoiliśmy sobie, a jest ku temu okazja zbliżania się do setnej rocznicy Jego urodzin w maju przyszłego roku. Powinniśmy zwrócić uwagę na Jego nauczanie o demokracji, bo o nią tu przede wszystkim chodzi. Demokracja to nie pogarda elit dla ludu. Prawdziwa demokracja wie, że społeczeństwo, w którym przyszło nam żyć, to także inny, wobec którego ma się prawo głosić prawdę i jej bronić, ale także wobec którego mam zachować tolerancję, co wiąże się z cierpieniem, gdy prawda jest odrzucana. Tolerancja nie znaczy, że istnieje twoja prawda i moja prawda. Tolerancja to wzajemne wydobywanie praw tkwiących w uwarunkowaniach ludzkiego życia oraz wysiłek przekonywania świata, że takie prawdy istnieją. Tymczasem elity traktują lud tylko po to, aby wchłonąć i ujednolicić, bowiem mają go za nic, bądź na obłąkanego, kogo należy naprowadzić na właściwą drogę. Czyż właśnie Polska nie może stanowić tu do dobrego przykładu, kiedy jako katolicki kraj okazał się być krajem azylu, ucieczki dla Żydów, kiedy Europa ich prześladowała, i innowierców, gdzie nigdy nie było prześladowań. O Polsce bez stosów pisali także nie zawsze sprzyjający katolicyzmowi. Właśnie konserwatyzm dopuszcza o wiele łatwiej zjawisko odmiennych religii, bowiem partykularyzm usprawiedliwia różnorodność. W uniwersalizmie, w globalizmie wszystko ma być jednorodne, ukute niekiedy na miarę nawet obłędnej ideologii. Dziś we Wrocławiu funkcjonuje 5 biskupów różnych wyzwań, o ile rabina uznać możemy za biskupa. Oczywiście taka koabitacja z innymi rodzi także niekiedy szkodliwe konflikty, czego Polacy doświadczają nieustannie ich pomawianiem o antysemityzm. Krytyka populizmu ma się dokonać w imię postępu. Ma się dokonać nieustanna zmiana, bowiem to, co trwa, ulega zgniliźnie, wykazuje bowiem niedorozwój. Tymczasem problemem staje się rzeczywisty monopol elit niszczący prawdziwą alternatywę i tym sposobem prowadzący do wykluczenia, co także osłabia samą politykę. Osłabia, jeśli nie wręcz wyklucza jakąkolwiek charyzmę i prowadzi do legalizmu, litery prawa, gdzie prawo ujmowane jest poza wartością, dobrem i niszczy zdroworozsądkowe myślenie. Właśnie takiemu rozumieniu demokracji przeciwiał się Jan Paweł II, kiedy przypominał przy tej okazji, że historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo staje się i przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Tutaj trzeba iść dalej i przypomnieć wypowiedź Benedykta XVI. I tutaj cytat. Jest to pytanie o to, jak znaleźć ład prawny porządkujący wolność, godność i prawa człowieka. Jest to kwestia, którą zajmujemy się ze względu na demokratyczne procesy kształtowania opinii i która zarazem nurtuje nas jako problem dotyczący przyszłości ludzkości. Moim zdaniem, mówi papież Jürgen Habermas, wyraża myśl mającą współcześnie szeroki konsensus, gdy twierdzi, że prawowitość karty konstytucyjnej jako przesłanki praworządności ma 2 źródła. Uprawnione uczestnictwo w polityce wszystkich obywateli oraz racjonalność formy rozwiązywania sporów politycznych. Odnośnie do owej racjonalnej formy stwierdza, że nie może być ona jedynie walką o arytmetyczne większości, lecz musi cechować ją proces argumentacji wyczulonej na prawdę. I tutaj dodaje papież, uważam, że rzecz niezmienną i znamienną, że Habermas uznaje wrażliwość na prawdę za konieczny element procesu argumentacji politycznej, wprowadzając tym samym na nowo ideę prawdy do debaty filozoficznej oraz politycznej. A zatem prawda, którą Jan Paweł II wybija zawsze na pierwszy plan, to życie w prawdzie pozwoliło wyzwolić Europę środkowo-wschodnią z komunizmu. To prawda tkwi u podstaw i gwarantuje wolność, co odzwierciedla godność osoby ludzkiej, o ile zmierza ku dobru. W dzisiejszym demokratycznym świecie idea prawdziwej wolności została zinfantylizowana. Demokratyczny świat potrzebuje odrodzenia się idei dojrzałej, szlachetnej wolności. Mówiąc o prawdzie, Janowi Pawłowi II chodziło także o prawdę historyczną. Zafałszowana lub wypaczona historia przyczynia się do osobistego zepsucia, prowadzi często do społecznego upadku, a ostatecznie do tyranii. Oczyszczenie pamięci historycznej i uodpornienie się na próby ponownego jej upolitycznienia to niezbędny krok w służbie demokracji. Istotną myślą dla Jana Pawła II była idea pluralizmu, gdzie przez pluralizm rozumiał przede wszystkim opartą na prawdzie dyskusję pomiędzy ludźmi o różnych perspektywach, w której każdy szuka dobra wspólnego. Właśnie dobra wspólnego. Ale taki pluralizm powinien mieć wymiar moralno-kulturowy. Właśnie tego uczyła go historia Polski. Ten charakter czy charakterystyczny rys nazywał Jagiellońskim, a jego korzenie upatrywał w Rzeczypospolitej obojga narodów, która obejmowała wiele narodów, kultur i religii. Jan Paweł II podkreślał, że duch Polaków funduje się wielością i pluralizmem, a nie ograniczeniem i zamknięciem. Te przemyślenia budowały jego patriotyzm, jego polskie i krakowskie korzenie oraz doświadczenie doprowadziły go do doceniania jedności ludów słowiańskich i kulturowej jedności Europy. To dzięki tym doświadczeniom zaproponował wizję Europy całej i wolnej, oddychającej dwoma płucami, Zachodem i Wschodem. Dla Jana Pawła II być Polakiem znaczyło być człowiekiem, którego własne doświadczenie otwierają na szerokie horyzonty bez zapominania o własnych korzeniach. To, co najbardziej leżało na sercu Janowi Pawłowi II, to wolność religijna, a w tym obecność Kościoła w sferze publicznej jako uczestnika publicznej debaty. Ta obecność z jednej strony miała służyć ewangelizacji, a z drugiej dla wolności obecności Stowarzyszenia Społeczeństwa Obywatelskiego. Wolne i otwarte społeczeństwo nie oznacza przestrzeni publicznej pozbawionej przekonań religijnych, będących źródłem moralnego i politycznego rozeznania. Redukowanie tej przestrzeni do laickości jest roszczeniem niedemokratycznym, gdyż wielu obywateli odbiera prawo do wnoszenia w życie publiczne moralnych przekonaniach opartych na ich najgłębszych źródłach. Ostatnia myśl niech będzie poświęcona Europie. Jej Jan Paweł II poświęcił adhortację Ecclesia in Europa, Kościół w Europie. Ukazał, że jest ona owocem interakcji Jerozolimy, czyli Europa jest owocem interakcji Jerozolimy, Aten i Rzymu. Jerozolima uczy, że życie jest przygodą, pielgrzymowaniem, podróżą. Dzięki Atenom i filozofii greckiej nauczyła się wiary w rozum i umiejętność rozumowego dochodzenia do istoty rzeczy, łącznie z ich prawdą moralną. Wiara w rozum, połączona z biblijną ideą stworzenia, wyjaśnia, dlaczego na Zachodzie rozkwitła nauka. Na świecie istnieją prawdy, które trzeba umieć rozróżniać. Te prawdy są jakby wbudowane w ludzki świat i stąd umysł może je uchwycić. Dzięki Rzymowi Europa nauczyła się tego, że w relacjach międzyludzkich od argumentu siły i przymusu ważniejsza jest zasada prawa. Zignorowanie którejkolwiek z tych elementów prowadzi do błędnego odczytywania historii Zachodu. Dla jego przyszłości potrzebne są Jerozolima, Ateny i Rzym. Utrata biblijnego Boga prowadzi do utraty wiary w rozum, a utrata wiary w rozum jest zgubna dla projektu demokratycznego. Wolto zatem powiedzieć, że dla Jana Pawła II stygmatyzacja współczesnego pluralizmu okazuje, że populiści mogą być bliżej idei obywatelstwa niż współczesne wykorzenione elity.